Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak pościć. Oczywiście nie chodzi tu o instruktaż, jak się zabrać za post, ale chodzi o postawę, jaką mamy przyjąć wobec naszego Pana, aby ten post był tym elementem ukrytej formy naszej pobożności, naszego podchodzenia do Boga, gdy chcemy Mu służyć, ale tak, aby to nie była jakaś manifestacja naszej pobożności, ale raczej coś, co ma wzmocnić naszą modlitwę i udokumentować to, że Bogu rzeczywiście oddajemy się w pełni do Jego służby. I Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wiersz 16. W czasie postu nie bądźcie posępni jak obłudnicy, którzy przybierają ponury wygląd, by ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was, mówi Jezus, już otrzymują swoją nagrodę. Ty natomiast w czasie postu namaść głowę, umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, lecz Ojcu, który widzi to, co ukryte i wynagrodzi tobie. Gdy chodzi o post biblijny, to tak zasadniczo oznacza powstrzymywanie się od jedzenia przez jakiś czas określony i powstrzymywanie się ze względów duchowych, a więc nie chodzi o jakiś strajk głodowy, że chcemy Boga do czegoś zmusić, a też i nie chodzi o jakąś dietę zdrowotną. Tu chodzi o sprawy duchowe. W Starym Testamencie były pewne posty doroczne, jak na przykład podczas święta odkupienia, Jom Kippur, albo posty okolicznościowe, indywidualne, grupowe. Pan Jezus zakładał, że Jego uczniowie będą pościć. Nie mówi, że muszą pościć, co byłoby legalistyczne. Nie mówi, jeśli pościcie, co byłoby nieobowiązkowe, ale mówi, kiedy pościcie. A więc tu nie chodzi o post, który ma być nakazany, bo oni to czynili jako jeden z elementów swojej pobożności, ale potrzebowali jedynie nauki, jak robić to właściwie. I gdy kiedyś Jezusa zapytano, dlaczego Jego uczniowie nie poszczą, to On nie zanegował idei postu, ale uznał, że dla uczniów, dopóki z nimi przebywa, nie jest on potrzebny. Później, gdy odejdzie, to post będzie czymś słusznym i właściwym, co zresztą widzimy w Dziejach Apostolskich, gdy przywódcy Kościoła pościli przy wyborze misjonarzy. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, przy wyborze starszych, 14 rozdział, 23 wiersz. Też apostoł Paweł mówi o sobie, że pościł i jest to pewna forma samodyscypliny, gdy podbija swoje ciało w niewolę. Też mamy zapisy pozabiblijne, gdy Epifaniusz, biskup miasta Salamis, mówi, że w IV wieku post dwa razy w tygodniu był regularną praktyką wszystkich chrześcijan. A więc post jest czymś, co jest potrzebne. Potrzebne nam z różnych względów. Bóg, patrząc na to, co ukryte, On nam wynagradza. I właśnie czym nas wynagradza Bóg? Jaką daje nagrodę? To nie jest coś zewnętrznego, coś oddzielonego od naszej pobożności. Główną nagrodą jest odpowiedź na naszą modlitwę, modlitwę wzmocnioną postem. I post wzmacnia naszą modlitwę. Jest taki ciekawy opis z Księgi Ezdrasza, rozdział 8, że gdy Ezdrasz przewoził duży ładunek złota i srebra do świątyni w Jerozolimie i musiał jechać drogą pełną rabusiów, to zapisał: potem zarządziłem post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin. Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to i On dał nam się ubłagać. A więc człowiek, gdy pości, modli się, to daje znać, że jest zdeterminowany i że jemu zależy na odpowiedzi nieodmownej, ale żeby głos jego był usłyszany na wysokościach. Post pomaga nam wyrazić, pogłębić, potwierdzić postanowienie, że jesteśmy gotowi poświęcić wszystko, włącznie z samym sobą, by otrzymać to, czego pragniemy dla Bożego Królestwa. Kiedyś uczniowie spytali Pana Jezusa, dlaczego nie potrafią wypędzić demona. A Jezus mówi, że ten rodzaj wychodzi tylko dzięki modlitwie. I w niektórych kodeksach jeszcze jest dodany, dzięki modlitwie i postowi. A więc wygląda na to, że uczniowie nie modlili się w sposób wystarczający, że zabrakło im siły duchowej. Dlatego też i ten post, dodatek postu do modlitwy, mówi, że ta modlitwa musi być wzmocniona czasami, musi być wzmocniona i postem. Też post jest znakiem naszej pokory, że my przed Bogiem czujemy się uzależnieni od Niego. I dlatego też, gdy chcemy pokutować z jakiegoś grzechu osobistego, gdy chcemy z tym grzechem walczyć, to właśnie post może wzmocnić tę naszą modlitwę i pomóc nam pozbyć się tego uporczywego grzechu, tej myśli, która nas cały czas kusi do danego grzechu. Czasem też się zdarza, że potrzebne jest nam zrozumienie Bożego kierownictwa. Na przykład Mojżesz, zanim otrzymał dwie tablice z dekalogiem, to czytamy, że pościł przez 40 dni i 40 nocy. Przebywał przed Panem, ale w poście. Dopiero wtedy otrzymał 10 przykazań. Podobnie mówi nam druga księga Kronik, rozdział 20, o królu Jehoszafacie, który zobaczył ogromną armię Moabitów i też jeszcze inne dwie armie, które ciągnęły na wojnę z Judą. I postanowił się do Boga zwrócić o radę, czytamy w tym rozdziale 20. Ogłosił post w całej Judzie. Zebrali się wszyscy Judejczycy, by się do Pana zwrócić o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, by szukać Pana. I dobrze wiemy, jak się ten wspólny post, wspólne zaangażowanie, szukanie rady Pana przerodziło w działanie. Na początku tej armii stanęli nie zbrojni, lecz ludzie z instrumentami, ci od uwielbienia. I właśnie oni zaczęli Pana uwielbiać i wtedy wiemy, jak Bóg zadziałał i jak doszło do tego wspaniałego zwycięstwa. A więc Bóg udzielił im tej rady dzięki temu, że oni się społecznie, razem, w sposób zdecydowany do Niego zwrócili, wzmacniając swoją modlitwę, prośbę, również i postem. Apostoł Paweł też mówi o sportowcu, który trenuje siebie przed wyścigiem. Każdy, kto staje do zawodów, wszystko wytrzymuje. Tamci, by zdobyć wieniec zniszczalny, my zaś niezniszczalni. A więc podbijać swoje ciało w niewolę, jak mówi nam pierwszy list do Koryntian, rozdział 9. To jest pewna forma dyscypliny. Ktoś powiedział, że post pomaga nam rozluźnić uścisk rzeczy materialnych w naszym życiu. Bo łatwo sobie dogadzać i pobłażać, nie czyniąc nic, by zaprzeć samego siebie. Nadmierne dogadzanie sobie prowadzi do stępienia apetytu i wrażliwości podniebienia. A post pozwala docenić nam pożywienie. Jednym z grzechów, jakim tutaj właściwie nie wspominamy, jest obżarstwo, czyli nadmierne dogadzanie sobie. Jeśli mamy więcej niż potrzebujemy, to dobrze byłoby poćwiczyć sobie samokontrolę i czasami odmówić sobie jedzenia. I w ten sposób możemy zweryfikować nasze priorytety. Kolejnym powodem postu jest dzielenie się tym, co posiadamy, z ludźmi niedożywionymi. Pamiętam, kiedyś byliśmy z żoną w pewnym kraju i tam na stole stała taka skarbonka papierowa i przez 30 dni ona miała w tym domu się znajdować na stole. I gdy ktoś chciał właśnie pomóc komuś biednemu, to odmawiał posiłku i wtedy inni jedli, a ta osoba siedząc przy stole nie jadła, z tym, że miała za zadanie wrzucić tam określoną ilość pieniędzy, powiedzmy po naszemu 5 zł. I to się gromadziło i poszczególne osoby w poszczególnych dniach, przy poszczególnych posiłkach właśnie podejmowały taką decyzję i wrzucały taką monetę i po 30 dniach się uzbierała dość duża kwota. A gdy to sumować z wieloma innymi rodzinami, i ta organizacja miała dość duże dochody, by później pomóc materialnie ludziom w potrzebie. A więc elementem postu jest dzielenie się, o czym mówi Księga Izajasza. Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram, by rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych, wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzać w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodziać i się nie odwrócić od współziomków. A więc jeśli mniej zjemy i ten post nas duchowo wzmocni, a z kolei też pomoże, abyśmy mogli wesprzeć biednych, abyśmy mogli okazać im współczucie. No i właśnie z postem jest tak, że o nim się mówi, ale się go nie czyni. Dlaczego też i nie pościmy? Tak to właśnie bywa, szczególnie wśród nas, chrześcijan zachodnich. I tak można powiedzieć, że są takie trzy główne zastrzeżenia. Pierwsze z nich jest teologiczne, drugie historyczne, trzecie praktyczne. Na czym polega to zastrzeżenie teologiczne, którym się wymawiamy od postu? Kiedyś, pamiętamy, przyszli uczniowie Jana do Jezusa i zapytali, dlaczego my i faryzeusze pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą. Wtedy Jezus powiedział im o gościach weselnych, że nie mogą być smutni, kiedy Pan Młody jest z nimi. Ale gdy nadejdzie czas, gdy Pan Młody będzie od nich zabrany, wówczas będą pościć. I właśnie ci ludzie twierdzą, że czas zabrania Pana Młodego dotyczy okresu pomiędzy ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem. Bo wtedy Jezusa nie było. Będą mogli pościć. Ale teraz, a szczególnie po Pięćdziesiątnicy, On stale jest z nami w Duchu Świętym i nie musimy pościć. To jest, wydawałoby się, pogląd bardzo atrakcyjny, ale nie do obrony. Dlatego, że apostołowie tak nie rozumieli tej wypowiedzi Pana Jezusa i sami, jak czytamy, pościli po Jego wniebowstąpieniu. I Dzieje Apostolskie mówią, że właśnie teraz jest czas, gdy nasz Pan jest w niebiesiech, duchowo obecnie jest między nami i właśnie teraz trzeba pościć, aby wzmocnić swoją służbę. Więc ten argument niby teologiczny jest nie do obronienia. Dalej, zastrzeżenia historyczne biorą się stąd, że reagujemy negatywnie na przesadny ascetyzm. Post miał złą sławę w wyniku praktyk, szczególnie w średniowieczu, gdy doprowadzano aż do krańcowego się umartwienia, gdy ciało poniżano i postrzegano, że Bóg jest niesłychanie wymagający, że zbawienie się osiąga uczynkami, a też, że ciało jest z gruntu złe. I reakcją jest po prostu brak postu, bo nie chcemy być takimi ludźmi. Ale przecież przeciwieństwem nadużywania nie jest nieużywanie, lecz używanie właściwe, a więc trzeba pokazać, jak należy pościć w sposób właściwy. No i zastrzeżenie praktyczne, że post nie jest zdrowy. To prawda. Nie wszystkim służy. Na przykład kobietom w ciąży nie służy, matkom karmiącym, chorym na cukrzycę, ludziom, którzy są po rekonwalescencji czy po poważnych chorobach, dla ludzi, którzy biorą specjalne leki, dla osób zestresowanych, w depresji, w żałobie. I ci wszyscy na pewno, gdyby pościli, to byłoby rzeczą dla nich niewskazaną. Ale dla nas, dla pozostałych, których przecież chyba jest większość, post sam w sobie, poza przypadkami koniecznych ograniczeń, nie jest czymś niezdrowym. Właściwie nawet można powiedzieć, że dla większości jest korzystny. Bo ciało uwolnione od obciążenia układu trawiennego może zużyć swoją energię do oczyszczenia tkanek i wyeliminowania toksyn. W żywności jest pełno substancji trujących, jak sztuczne barwniki, stabilizatory, polepszacze walorów smakowych i post, przy okazji oczywiście, odtruwa organizm, oczyszcza go, uzdrawia, daje wytchnienie i nasze nerki czy wątroba otrzymują wytchnienie. A więc przy poście można robić, jakby to można powiedzieć, wiosenne porządki. A więc ten argument również jest nie do przyjęcia. Dlatego by trzeba było powiedzieć, jak należy pościć. Skupmy się na tym, jak należy pościć. W jaki sposób post jest właściwy i potrzebny. A więc najlepiej jest pościć w taki sposób, żeby się nim nie obnosić, żeby to nie była jakaś manifestacja naszej duchowości. I Pan Jezus właśnie ostrzega, a właściwie nawet kpi, aby nie obnosić się ze swoim posępnym wyrazem twarzy, żeby nie pokazywać ludziom na zewnątrz, że my właśnie dzisiaj jesteśmy tacy duchowi, tacy biedni, bo pościmy. Po prostu wtedy należy wyglądać jak najbardziej normalnie, czysto i co najważniejsze, wyglądać szczęśliwie. Dlatego też dobrze się jest do postu przygotować. Na przykład najpierw się nauczyć na krótkich postach. Nie zjeść, powiedzmy, jednego posiłku dziennie. Później przejść do dwóch posiłków dziennie, których nie jemy. A potem sobie założyć post jednodniowy, dwudniowy, trzydniowy, czasem tygodniowy. I wtedy nasz organizm się przyzwyczai, my się przyzwyczajimy, by normalnie funkcjonować przy mniejszej ilości pożywienia. Ale podczas postu należy pić na przykład 3 litry wody dziennie. Też podczas postu trzeba przewidzieć czas na odpoczynek. A kończąc post z kolei nie jeść za dużo, bo skurczony żołądek sobie nie poradzi. I w ten sposób, gdy będziemy umieć współpracować z naszym organizmem, gdy go przyzwyczajimy, gdy mu dostarczymy płynu, to jest możliwe, że będziemy szczęśliwi podczas postu, że nawet i nie będziemy odczuwać dolegliwości jakichś specjalnych. Ważne, żeby nie pościć z poczucia obowiązku. 2 posty w tygodniu stały się dla pobożnych Żydów regułą obowiązującą. Na przykład pościli w poniedziałki i czwartki, dlatego że były to dni targowe. Publiczność była większa. No i wtedy, gdy przychodził taki nieszczęśnik i widać było, że ma twarz taką posępną, że włosy ma posypane popiołem, wiadomo, że pości i chodzi właśnie po targowisku i się obnosi z tymi znakami swojego postu, swojego umartwienia. Dlatego też w takim dokumencie z roku setnego, który powstał i znany jest pod nazwą Didache, jest taki komentarz do tej sprawy. Nie pośćcie w ten sam dzień, co obłudnicy. Ich dni to poniedziałek i czwartek, ale wasze dni to powinny być środy i piątek. No i w ten sposób powstała nowa reguła. Nie poniedziałkowo-czwartkowa, lecz środowo-piątkowa. I znów jest jakaś reguła, która się rozmija z sensem nauki Jezusa. Bo pościmy nie z obowiązku. Pościmy po prostu z potrzeby. Z potrzeby, żeby wzmocnić swoją modlitwę, żeby okazać naszą determinację, żeby też wyrazić swoją miłość do Jezusa. To jest część naszej więzi z Nim. Pościmy wtedy, gdy czujemy, gdy nas do tego Duch Święty pobudza. I ten post sprawia, że koncentrujemy się na Bogu. I właśnie gdy wykazujemy taką determinację i ją z postem wzmacniamy, to też i Bóg, gdy nam daje odpowiedź, to sprawia, że my uczestniczymy w Bożych planach, w Bożych zamiarach, że my oglądamy Boga w działaniu i to działanie, gdy się wokół nas odbywa, to my czujemy się jako współautorzy. Jako współautorzy przez to, że Bogu zaufaliśmy, Bogu powierzyliśmy nasze prośby, nasze potrzeby, to wyrażamy tę determinację też i tym postem. Bóg zaczyna działać, my oglądamy Jego działanie i cieszymy się jako współpracownicy Boga, współautorzy tego wszystkiego, a więc jest taka wzajemna zależność pomiędzy Bogiem działającym i nami proszącymi, oczekującymi. Dlatego też i Jan Wesley kiedyś powiedział: czyńmy to przede wszystkim dla Pana, mając wzrok nasz skierowany wyłącznie na Niego. Naszym jedynym celem jest uwielbiać naszego Ojca w niebie. I kończąc te rozważania o naszej pobożności, to musimy właśnie mieć świadomość, że pobożność wyrażana poprzez naszą ofiarność, naszą modlitwę, nasz post, ona po prostu ma okazywać szacunek, czyli wartość, że to są sprawy, którym warto jest poświęcić samego siebie. Również mówi nam tekst listu do Hebrajczyków, że mamy Boga czcić z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, a więc podchodzić do Niego tak, jak Jemu to jest miłe, jak Jemu to się podoba, z wrażliwością. I nie ze względu na ludzi to czynimy, ale ze względu na Pana, którego kochamy i któremu życie swoje żeśmy powierzyli, by Jemu służyć.